Nie da się z panem profesorem przejść niezauważalnie, bo nie dość, że znają pana wszyscy pszczelarze, to znają pana wszyscy goście Biesiady Ubertnika. Jak pan to robi?
Proszę pana, no czas to zrobił. Sierpień, pamiętam jak dziś, sierpień 87, to była premiera Ojczyzny Polszczyzny. Wie pan, to już jest 26 lat. Podchodzą do mnie ludzie w pana wieku i mi mówią, że tak, wie pan, jak byłam małą dziewczynką, czasem byłam zła na rodziców, bo gdzieś tam chciałam na podwórku z koleżankami, ale nie, rodzice obowiązkowo mi kazali przy sobie siadać i oglądaliśmy wspólnie Ojczyznę Polszczyznę, a ja już dzisiaj to robię to samo ze swoimi dziećmi, tylko nie jest to już Ojczyzna Polszczyzna, którą wycofano z obiegu w 2007 roku, tylko jest to słownik polsko-polski, który miał premierę w roku 2009. Wie pan, że ja w tym słowniku polsko-polskim mam i takie sytuacje, że na przykład łączy się ze mną z Wilna człowiek, który jest synem mojego studenta z Wileńszczyzny, ale w ostatnim programie on się już pojawił ze swoim synkiem na rękach, czyli ja mogę powiedzieć, że ja już jestem jakimś swoistym pradziadkiem dydaktycznym. Tak jest, bo ja dziadka tego chłopczyka maleńkiego uczyłem, był moim studentem, prawda? A ja już widzę jego wnuka, no czyli jeśli mój student ma już wnuka, to mogę powiedzieć, że jestem dydaktycznym pradziadkiem. Prowadząca program Agata Dzikowska powiedziała, no to pradziadku dydaktyczny.
A to prawda? Ja już rozumiem pewne powiedzenie, które zasłyszałem i które bardzo mi przypadło do gustu, bo mówi się tak, że Warszawa ma kolumnę Zygmunta, Kraków ma pomnik Adama Mickiewicza, a Wrocław ma profesora Jana Miotka.
No Boże, bardzo mnie to łechce, no, ale miłe to jest, no nie wiem, czy aż tak jest, no ale no, rzeczywiście stykam się
z Nie, ale to oddaje jednak te objawy sympatii,
które objawami sympatii, ludzkiej życzliwości, bardzo że sobie cenię i zawsze mówię w tym ludziom, że czuję się niewypłacalnym dłużnikiem uczuciowym. Bo to jest takie rzeczywiście bezinteresowne okazywanie życzliwości. Jeśli murarz z rusztowania gdzieś tam z 9 piętra do mnie krzyczy, dzień dobry panie profesorze, miłego dnia życzę, to przecież ja nawet jego twarzy nie widzę, no, prawda, bo nie jestem w stanie powiedzieć. To jest bezinteresowna.
A czy profesor Miodek miał w ogóle kiedykolwiek w życiu jakieś kontakty z pszczołami, pszczelarzami?
No przez nazwisko miodem, od razu.
Z wyjątkiem nazwiska.
Nie, proszę pana, miałem, tak się składa, że
czyli to nie jest panu taki
Karnogórski woźny, piękną gwarą, szkolny woźny. On był całe życie przy moim tacie. W szkole numer 1, on był wtedy woźnym w szkole numer 1. Tata mój został kierownikiem szkoły numer 2, a tam Wincenty Pandzioch, bo tak się nazywał ten woźny, na niego czekał, prawda? Więc Wincenty Pandzioch, proszę pana, w szkole numer 1 hodował jedwabniki, bo boisko szkoły numer 1 tam w górach było otoczone morwami, a jak pan
białymi
wie...
Białymi czy czerwonymi?
Białymi. Natomiast w szkole numer 2, tam gdzie tata był później kierownikiem, Pandzioch mówił piękną śląską gwarą, pochodził z Rept spod Tarnowskich Gór, to jest dzisiaj część Tarnowskich Gór. Nieprawdopodobnie archaiczny czasownik, reptać, czyli dużo gadać, dużo głośno mówić. W tej nazwie miejscowej Repty zachował się ten stary czasownik. Więc Wincenty Pandzioch miał, proszę pana, pasiekę dużą i myśmy co roku od Pandziocha, jak to się mówiło w domu, ten miód brali.
Ale do ula pan nie zaglądał.
Do ula nie zaglądał, ale parę razy mi dawał do takiego wyssania wosk Wincenty Pandzioch. Woźny szkoły mojego
ten
taty.
Smak został.
Także wie pan, to jest nie tylko nazwisko. Jednak ja blisko miodu zawsze byłem, a żonę sobie wziąłem taką, że ona sobie w ogóle nie wyobraża życia, lata bez zakupu kilkunastu słoików świeżego miodu.
I bez miodka
Syn, proszę pana, miód uwielbia. Natomiast zaczęło się to wszystko, ja to dzisiaj pozwoliłem sobie słuchaczom powiedzieć. To była wieś rodzinna mojego taty, Siemonia się nazywała, 17 km od Tarnowskich Gór. I losy wojenne rzuciły moją babcię Kowalską ze strony matki i jej córkę Janinę do tejże Siemonii. I proszę pana, pewnego wieczoru Janina Kowalska, córka, była w domu, a starsza pani wróciła z jakiejś kolacji, z jakiegoś przyjęcia i mówi do swojej córki: Jasiu, poznałam dzisiaj bardzo sympatycznego młodego nauczyciela, nazywa się Miodek. I moja przyszła mama, czyli ówczesna Janina Kowalska, jak usłyszała brzmienie tego nazwiska, to ze śmiechu spadła z krzesła.
Bardzo dobra.
No, babcia potem umarła, a ta Janina Kowalska w 1945 roku tegoż Franciszka Miodka poślubiła i gdyby nie ten fakt, to byśmy dzisiaj pod tym przytulnym...
Świętym Ambrożem nie siedzieli.
Tak.
Ale
jest.
Panie profesorze, wszystko można nadrobić. Jest okazja do wzięcia udziału w prawdziwym miodobraniu. Założenia kapelusza, uniformu pszczelarskiego. Pisze się pan na taki eksperyment.
No, w zeszłym roku zostałem honorowym bractwem kopaczy złota w Goldbergu, mówiąc z niemiecka żartobliwie, w Złotoryi.
Złotoryi.
Więc proszę pana, musiałem tam wypłukać to złoto. Zostałem też kopnięty w pewną część ciała, bo rytuał to też, więc musiałem się wypiąć.
Batnicy nie kopią.
Więc tamci mnie rzeczywiście kopnęli w coś tam, prawda? No i mam ten, wie pan, tę togę, tę z kryzą taką i czapkę. To miałem taki w ogóle czas, że zostałem i honorowym rzemieślnikiem, honorowym, proszę pana, członkiem bractwa kopaczy złota. No więc, proszę pana, no miód czeka, no.
Mówi się nauka. Jakże ciężko jest naukę przybliżyć przeciętnemu zjadaczowi chleba.
Przysłabą pięknie pan powiedział, naukę, bo 90% już mówi naukę. No pięknie. I boisko, a nie boisko, jak mówię.
No tak, tak, tak. No to...
Są dwa, trzysylabowe słowa. Nauka i boisko. Ale to tak
właśnie,
przy okazji.
Co trzeba zrobić? Jakim trzeba być, żeby aż tak pokochać swój zawód, by wejść ludziom do serca?
No, wie pan, to jest rada, której ja udzielam uczniom szkoły podstawowej, tych poziomów wyższych. Chcesz być w życiu szczęśliwy? Wybierz sobie taki zawód, o którym wiesz, że będziesz się w nim dobrze czuł. Proszę pana,
będziesz się nim cieszył.
Że będziesz się nim cieszył. Ja nie chwaląc się... Ja byłem tak zwanym uczniem piątkowym. W moich czasach piątka była najwyższym stopniem.
No,
ja
też.
Z fizyki, z chemii miałem też zawsze całe życie piątkę. Z matematyki w szkole podstawowej zawsze piątkę. W średniej szkole, no coś to mówi. Świadectwo maturalne jest na samych piątkach z jedną czwórką, ale nie z żadną trójką. Z czwórką z matematyki. Więc proszę pana, nawet mój polonista, zamiast się cieszyć, że jego uczeń idzie na polonistkę, pamiętam, tak mnie objął. Mówi: Janek, śnić się, to dziennikarstwo. A tu masz Gliwice pod bokiem i Politechnikę, Zabrze, Rokitnicę i medycynę. Poszedłbyś, miałbyś konkretny zawód. Wie pan, ja bym pewnie skończył jakoś tę Politechnikę, ale ja byłbym odwalaczem pańszczyzny, pracującym od 7 do 15, czy tam od 8 do 16.
Lub ciągnącym nieskończone dyżury.
Tak, ale rzeczywiście ja czułem, że piątka piątce nierówna, że ja oczywiście dzięki niezłej pamięci z tej fizyki bez kłopotów tę najwyższą ocenę osiągałem i z chemii. Ale ani tego nie lubiłem, nigdy nie byłem sprawny manualnie. Wiedziałem, że ze mnie inżynier, konstruktor, nie, to nie wchodzi w grę. Byłem zawsze niecierpliwy. Ja byłem typowy jednak dziennikarz, nauczyciel, ksiądz, aktor. Oczywiście aktorstwo nie wchodziło w grę, bo byłem chłopcem bardzo nieśmiałym. Śmiałość przyszła później do mnie, prawda? No więc to się tak musiało skończyć. Więc ja ten zawód rzeczywiście lubię. Ja końca sierpnia nie witam jako, o Boże, urlop, tylko na odwrót.
Tak?
Cieszę się, że ja znów przed młodzieżą akademicką stanę, że wezmę do ręki kredę, tablicę i ja znów będę tymi swoimi rękami.
Ja takich profesorów
machał,
nazywałem w swoich studenckich czasach zwierzętami stadnymi.
No to tak, jak mnie Stecewicz wziął po wysłuchaniu mnie w Świdnicy, powiedział: pan jest urodzonym zwierzęciem telewizyjnym, bo tak, takie
tak
jest
mówi.
Określenie. Kuctak on mnie powiedział,
radiowym.
Że jest pan urodzony, że potem na tyśmy byli, ty jesteś urodzonym zwierzęciem telewizyjnym. Wie pan, ja mogę teraz prywatnie, jednocześnie do tegoż mikrofonu powiedzieć. Tak, proszę pana, dla mnie najważniejszą sprawą jest to, żeby mój syn był zdrowy, żebym się doczekał jego habilitacji, żeby moje wnuki rosły zdrowe i szczęśliwie, żeby byli porządnymi ludźmi. To jest moje szczęście.
No,
to jest ważniejsze dla mnie niż
ludzkie.
Jer twardy i miękki, wie pan, z czasów prasłowiańskich, czy to, czy ktoś powie poszłem, czy poszedłem, a nie chcę, mówi poszłem. Ja teraz na umyślnie mówię nie chcę, prawda?
Tak.
Byleby moi chłopcy byli zdrowi i szczęśliwi. Ale faktem jest, że kiedy ja się zapalę, jak mówię, no to wydaje się, że nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż problem poszłem czy poszedłem, wie pan, no. Ze stróż czy ze stróżów. Tak,
czy ze stróży.
Czy ze stróży, bo powiedziałem, że i ta trzecia możliwość jest strukturalnie dopuszczalna.
Oj, panie profesorze, mogłoby się z panem gawędzić,
no bardzo, ale pan bardzo nietypowo ten wywiad prowadzi, jeśli, znów powiem panu bardzo szczerze,
nie,
że,
nie
że czasem po raz 555 mi powie, zapyta, które ze zjawisk współczesnej polszczyzny razi pana szczególnie? Czy pana, jak, co pan, dlaczego tak się szerzą wulgaryzmy? A pan rozpoczął ten wywiad tak bardzo nietuzinkowo, nietypowo i ta rozmowa nam tak popłynęła.
To ja panu powiem, co mnie razi. Pięknie. Mogę?
Tak, proszę.
Może pan to gdzieś kiedyś wykorzysta. Skóra mi się marszczy. Mm-hmm.
Ja im jestem
na tej
starszy, jakieś
na tej
też byłem.
Ciała, którą pan kopnięto w złotoryi.
Złotoryi, tak.
Gdy słyszę akcent współczesnej polszczyzny.
A rozumiem, matematyka, fizyka, tak. Logika, no niestety,
gdy
ujedno.
Tą naukę,
ja też, i
naukę,
powiem panu,
nauka
też.
Tak.
I powiem panu, że moi koledzy językoznawcy w różnych wydawnictwach leksykograficznych czy słownikowych są liberalniejsi ode mnie. Oczywiście posługują się dwoma poziomami normy.
Akcent, i ten czeski akcent.
Wiem. I oni oczywiście, że oni wskazują, że elitarne są postacie matematyka, fizyka, logika, gramatyka, technika, ale w tak zwanej normie użytkowej, czyli potocznej, dopuszczają matematykę, fizykę, logikę. Ja tego nie dopuszczam.
Ja
w przedszkolu maluchom pięcioletnim, bo i takie spotkania w swoim życiu odbywałem i odbywam ciągle, ja już im na szczeblu, etapie piątego roku życia mówię, syneczku, mamusia z tatusiem, skarpetka firanka, koszula, Starachowice, Wałbrzych, Nowy So i tak mogę do rana, ale gimnastyka, matematyka, rytmika, muzyka,
ale prawnicy,
logika,
nie prawnicy.
A nie prawnicy, tylko prawnicy, oczywiście, że tak.
Jeszcze coś mnie boli. Boli mnie to, że nie mamy tego, co mają Anglicy, od których powinniśmy się uczyć. Pierwszy program BBC jest wykładnikiem języka angielskiego.
Oczywiście i to tej
piękna
najwyższej
mowy,
próby, tak
akcentu,
jest, tak,
najwyższej próby. Tak. Dlaczego tego u nas
niestety,
nie ma?
Dlatego, że jest równanie w dół. Paradoksalnie nie byliśmy suwerennym krajem, bośmy nie byli. Była to Polska niewątpliwie, ale nie do końca suwerenna.
Jesteśmy suwerenni, nie
A jesteśmy
tego,
suwerenni,
mamy.
Nie tego, co mamy. No to są takie paradoksy obyczajowo-kulturowe, wie pan. Niewątpliwie były i ambitniejsze programy radiowe i telewizyjne, i jednocześnie były komórki i w radiu, i w telewizji, które chuchały i dmuchały na poprawność języką.
Czy pan wie, poprawnościowe.
Ale oczywiście, czy pan wie, że ja 45 lat, czyli od samego początku, jeszcze nie byłem nawet pełnoprawnym asystentem, tylko stażystą w Katedrze Języka Polskiego, objąłem cotygodniową rubrykę Rzecz o Języku we Wrocławskim Słowie Polskim. Wiodę ją do dziś, tych odcinków jest ponad 2250. Czy pan wie, że ja co miesiąc, jako magister miodek, taki 22, potem 23-latek, miałem co miesiąc odprawy z dziennikarzami Słowa Polskiego, z taką gorącą prośbą szefów ówczesnych tejże gazety, żebym wytykał wszystkie zauważone uchybienia interpunkcyjne.
Śmieję się, panie profesorze, bo gdyby to zarejestrować, byłby z tego niezły serial ta siebie.
Tak, a dzisiaj co tam kogo obchodzi? Ma być sensacyjnie, mają być mocne słowa, prawda? Tam sfaulował zawodnika, zmasakrował go, skasował go, to są dzisiaj.
Ale może nie narzekajmy, lipy pachną, koguty
lipy pachną,
pieją,
pan, ja,
ludzie przyjeżdżają,
oczywiście,
nabisiemy
ja,
do Bartnika,
ja
co słychać.
Ja staram się nie narzekać,
grille pachną,
ale faktem jest, że chyba byłem kiedyś cierpliwszy, ale to może z wiekiem przychodzi. To się niby mówi, że z wiekiem człowiek łagodnieje.
A jak pan znajduje ten zakątek, w którym pan jest?
Nie, ja Małopolskę zawsze kochałem, wie pan, i ja myślę, że to piękno przyrody generuje, jak to się dzisiaj mówi modnie, piękno architektury. Niech pan popatrzy na każdy z tych domków, jaki on jest śliczny. I teraz znów nie chcę obrażyć, więc nie wypowiem jakiejkolwiek innej dzielnicy, ale niech to pan porówna z innymi dzielnicami Polski. No jest najpiękniej tu, bo w tle jest coś pięknego. I dlatego każdą drogę, czy to będzie ku Nowemu Sączowi, czy ku Zakopanemu, odbywam w poczuciu takiego estetycznego ładu w sobie, wie pan?
Jest ja pan w Bartniku po raz pierwszy.
Tu jestem po raz pierwszy, chociaż oczywiście w Nowym Sączu byłem i w Tarnowie byłem. Jak Boziada, jak zawsze mówię.
Czekamy na pana w Stróżach.
Dziękuję bardzo.
Czekamy o każdej porze roku, bo tu każda pora roku jest naprawdę znakomita. Dziękuję bardzo. Nie wiem nawet, czy jesień nie jest jeszcze...
A jesień to jest w ogóle moja ulubiona pora roku. Kolorystycznie jest chyba ładniejsza od wiosny. Wiosna jest piękna, ale jest monotonna. Natomiast jesień daje taką mozaikę barw, że to można się zachłysnąć. Tak.
Dziękuję bardzo. Miło było porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.